Patronem drugiego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest PGE Polska Grupa Energetyczna, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Jak patrzeć na sztukę szerzej? Co sprawia, że chcemy poznawać historię artystów? Jaki temat w sztuce najbardziej ciekawi Polaków? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak, a moją dzisiejszą gościnią jest Justyna Stasiek-Harabin, historyczka sztuki, która w sieci jest znana jako Minerva, prowadzi blog o takiej samej nazwie, a dodatkowo na co dzień pracuje jako muzealniczka w Nowym Sączu. Cześć Justyna.
Cześć.
Bardzo miło mi Cię gościć i nie ukrywam, że nie mogłam się doczekać tego spotkania, ponieważ od lat śledzę Cię w sieci i jesteś takim moim punktem odniesienia zawsze, co do tego, w jaki sposób można właśnie mówić o sztuce w bardzo wrażliwy sposób, bardzo osobisty i taki, który myślę dla wielu osób jest bardzo bliski, poruszający i otwierający także na ten świat sztuki. Czy od zawsze to było twoją motywacją w docieraniu do ludzi, żeby właśnie pokazywać swoją własną perspektywę? Czy szybko wyczułaś, że kiedy jest ciebie więcej i twojej wrażliwości, to po prostu ma więcej sensu?
No więc na start bardzo dziękuję Ci, że zaprosiłaś mnie do tego podcastu. Jest mi szalenie miło. I też dziękuję za te miłe słowa. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Bo rzeczywiście chyba jest tak, jak mówisz. Chyba faktycznie ta wrażliwość i ta osobistość tych treści jest kluczowa, natomiast ona się nie pojawiła od samego początku. To nie jest coś, co... To znaczy w ogóle moja obecność w sieci, ostatnio liczyłam, ile to trwa, to już jest 8 lat, więc myślę, że to dużo. Natomiast start nie wiązał się ze sztuką, to jest dość ciekawe, że tak naprawdę 8 lat bloguję o sztuce, natomiast moja obecność w sieci to chyba lat 11, więc jeszcze gorzej. Niesamowita archeologia, podobno są ludzie, którzy absolutnie pamiętają te początki, kiedy ja się pojawiłam w internecie i uwaga, to miało taką dość intrygującą nazwę. Stworzyłam sobie wtedy stronę na Facebooku i nazywa się Rajstopy Hrabiny. Nie pytaj mnie, dlaczego tak się to nazywało, bo ja już sama tego nie pamiętam. I to nie były, i tam nie pojawiały się treści związane ze sztuką. To było raczej takie miejsce, w którym jakoś chciałam, nie wiem, zarysować swoją obecność. I to też była taka, chyba trochę miejsce, które pozwalało mi opowiedzieć o sobie. Pisałam tam jakieś przemyślenia, refleksje. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, no to może to nie było jakieś wybitne. Natomiast to chyba była jakaś forma poszukiwania też samej siebie i rozumienia swojej wrażliwości, dawania jakiegoś upustu tym emocjom. Natomiast kiedy, powiedzmy, ta społeczność, o dziwo, pomimo tego, że chodziło tylko o mnie i o nic więcej, się powiększała, ja skończyłam studia, studiowałam historię sztuki w Krakowie i zaczęłam pracę w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i pracuję tam do dziś. I mniej więcej właśnie te 8 lat temu, kiedy rozpoczęłam pracę w muzeum, stwierdziłam, że to miejsce, które stworzyłam, jest już dla mnie w jakiś sposób za ciasne i niewystarczające. A poza tym też już jako taka początkująca muzealniczka miałam takie poczucie, że może zaczęłabym opowiadać o tym, co robię na co dzień i też o tym, co, no nie ukrywam, jest moją pasją w zasadzie. Może nie od kiedy pamiętam, ale na pewno od czasów licealnych, bo już wtedy gdzieś zrodził się jakiś pomysł, żeby jednak studiować historię sztuki. Ja w ogóle miałam jakieś takie w młodości chyba niespełnione pragnienie bycia artystką, nie chcę powiedzieć malarką, bo nic nie wskazywało na jakiś wybitny talent. Natomiast faktycznie ta wrażliwość, która się tam we mnie kotłowała, sprawiała, że szukałam jakiegoś miejsca, jakiegoś sposobu na to, żeby móc się wyrazić, uzewnętrznić i po prostu zrzucić z siebie ten ciężar, bo to, nie ukrywam, jest w jakiejś kwestii, w jakiejś takiej części, no ciężar jednak, który się niesie, ta wrażliwość. Więc jak zaczęłam studiować historię sztuki, to właśnie, no to znaczy tuż po, stwierdziłam, że a może zacznę o tym opowiadać w sieci. I to były takie bardzo niepozorne początki. To nie była jakby przemyślana strategia marketingowa, że stworzę miejsce i po prostu będę je robiła w jakiś określony sposób i używała przemyślanego, zaplanowanego języka i wybierała sobie dokładnie ten i ten obraz czy zjawisko, które będę opisywała. To wszystko działo się bardzo spontanicznie, więc... to nie jest tak, że to miejsce, to miejsce poniekąd po prostu się stworzyło bardzo, bardzo tak w sposób nieplanowany, ale rzeczywiście z każdym rokiem gdzieś wchodziłam w to głębiej, zaczynało mi to sprawiać coraz większą przyjemność, grupa odbiorców się powiększała, pojawiał się też bardzo taki motywujący feedback, że to działa, że to ma sens, że ludzie faktycznie chcą to czytać, czytają i też coś im to daje, bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest faktycznie w dużej mierze osobiste, bo to mówienie o sztuce jest trochę mówieniem też o samej sobie i wszystkie te wybory są wyborami w dużej mierze osobistymi, emocjonalnymi i to, o czym opowiadam poniekąd jest dla mnie też jakąś taką właśnie sposobem na wyrażenie tego, czego się nie da powiedzieć, albo na odszukaniu w sobie jakichś takich emocji i takiej refleksji, których nic innego by mi ich nie dało. Czy literatura, czy kino, nic nie było aż tak trafne, jak dzieło sztuki. I to jest, uważam, no, fantastyczne, móc sobie znaleźć takie coś, takie miejsce, taki sposób na to, żeby w jakiś sposób, żeby coś cię definiowało właśnie w sposób niewerbalny.
A o czym najbardziej lubisz pisać?
Jak patrzę na to, czym się zajmuję, to jednak wychodzi na to, że jestem fanką malarstwa.
No rozumiem.
I oczywiście tak jest. No też mam takie poczucie, na przykład chciałabym chyba pisać więcej o rzeźbie, może o architekturze. I rzeczywiście zdarza mi się oczywiście gdzieś te tematy mieszać, no ale nie ukrywam, rzeczywiście to malarstwo jest mi najbliższe. I to też malarstwo w zasadzie nie takie przekrojowo od powiedzmy, nie wiem, średniowiecza, tylko raczej ostatnie 200 lat chyba najbardziej mnie fascynuje, czyli załóżmy od XIX wieku, no do XXI staram się być na bieżąco z tym, co dzieje się teraz, więc zdecydowanie malarstwo, a jeśli chodzi jeszcze głębiej o tematy, no to dużo tego jest. Ciężko na to odpowiedzieć, co to jest, bardziej no chyba to jest kwestia, co to przedstawia i co to daje w danym momencie. Za każdym razem pojawia się coś nowego. Na pewno jestem wielką fanką nokturnów, więc malarstwo nocne absolutnie chyba jest gdzieś tam w jakiejś topce osobistej.
Szczególnie, że go jest stosunkowo niewiele, bo zaczęło powstawać szerzej od XIX wieku właśnie i też moim zdaniem jest szalenie trudnym gatunkiem,
tak,
bo przedstawienie nocy nie jest łatwe, a niektórzy artyści rzeczywiście umieli robić to w szalenie ciekawy i pociągający sposób, więc w pełni rozumiem ten wybór.
Tak. To chyba jest dlatego, wydaje mi się, że to się bierze poniekąd stąd, że jestem takim człowiekiem nocy. Dopiero lubię dzień, wiadomo, ale dopiero w nocy uaktywniam się, jestem taką sową, zdecydowanie nocnym markiem, więc w nocy się wyciszam, w nocy mogę spokojnie pracować, w noc mi dużo daje. I też łatwiej mi się po prostu myśli. Stąd też ta noc mnie jakoś tak chyba też wizualnie pociąga, bo jest, nie ukrywam, no pełna jakiegoś niedopowiedzenia, tajemnicy. O, to jest też coś, co lubię w sztuce. Tajemnica. Zdecydowanie to jest. Lubię szukać takich obrazów, które nie są jednoznaczne, które właśnie trzeba jakoś głębiej w nie wejść, żeby je zrozumieć, albo nigdy się ich nie zrozumie do końca. Więc to na pewno są rzeczy, które gdzieś tam, wydaje mi się, w tych wyborach no są kluczowe.
A czy masz takie obrazy w głowie? Wiem, że to jest ciężkie pytanie, tak spontanicznie na to odpowiedzieć, ale właśnie, które tą tajemnicę przed tobą kryły dopiero po jakimś czasie, że początkowo mogły ci się wydawać takie oczywiste albo właśnie wszystkim doskonale znane, a kiedy kolejny raz do nich podeszłaś lub po prostu zobaczyłaś na żywo, wtedy przedstawiły ci się w zupełnie inny sposób.
Masz rację, to jest trudne pytanie.
Tak.
Chyba w tym momencie nic takiego nie wymyślę, jeśli chodzi o jakiś dokładny przykład.
Albo nie wiem, kiedy wracasz na przykład do muzeum, w którym ty pracujesz i widzisz jedną pracę prawie że każdego dnia, a jednego po prostu patrzysz na nią i dostrzegasz zupełnie inne szczegóły, czasami sama, może innym razem, kiedy ktoś właśnie zada ci albo trudne pytanie.
Tak, to się zdarza.
Albo często. Po prostu zwróci na coś innego uwagę.
Nie mam w tym momencie takiej pracy, ale rzeczywiście jest w tym coś, że pomimo tego, że wydaje mi się, że znam jakieś dzieło sztuki, bardziej chyba tak ogólnie jestem w stanie na to odpowiedzieć, że to nie znaczy, że znam je całkiem na 100%, albo że widzę wszystko dokładnie na starcie, więc często jest tak, że wracając do danego właśnie, czy obrazu, czy w ogóle do dzieła sztuki, dopiero po jakimś czasie dostrzegam detale, szczegóły, albo też co ciekawe, potrafię to samo dzieło sztuki w różnych momentach swojego życia widzieć zupełnie inaczej. To jest też szalenie ciekawe, że to pokazuje, jak bardzo to jest zależne od nas, od tego, co nosimy w sobie, jaki mamy bagaż emocji, doświadczeń i na przykład nawet od naszego nastroju. Ostatnio właśnie tak zauważyłam, że mój nastrój i to właśnie, czy nie wiem, czy jestem szczęśliwa, czy nie, jak to wpływa na przykład zwiedzanie muzeów, nie? Że ostatnio właśnie byłam na Arkadii i przyszłam taka strasznie zła na tą wystawę. Znaczy zła nie na wystawę, tylko miałam po prostu zły nastrój. Jeszcze byłam bardzo spóźniona, zależało mi, żeby ją zobaczyć, jak jestem w Warszawie. Przy okazji, więc na przykład byłam i ten odbiór tej sztuki był dla mnie bardzo kojący. Wyjątkowo temat idealny na to, żeby się gdzieś tam wyciszyć. Złudzenie idealnego świata. Przynajmniej na dany moment. I właśnie byłam ciekawa, jakbym odebrała tą wystawę, gdybym przyszła na nią w takim nastroju raczej optymalnym, albo wręcz szczęśliwa, albo nastawiona na jakieś mega wrażenia. Ja po prostu przyszłam, wiesz, taki zerowy poziom oczekiwań i po prostu weszłam i bardzo mi się spodobało, nie? Więc na pewno fajnie jest w ogóle wracać do tych samych dzieł sztuki i pozwalać też sobie je po prostu oglądać długo. Myślę, że to jest nasza bolączka wszystkich nas bez wyjątku, że poświęcamy bardzo mało rzeczy, bardzo mało czasu na obserwowanie dzieł sztuki. Były nawet jakieś badania dotyczące tego, że nie wiem, że patrzymy na jedno dzieło sztuki przez kilka sekund, a przecież to jest tak mało, żeby po pierwsze wejść w nastrój pracy, żeby przyjrzeć się tym detalom, czy w ogóle zrozumieć, co przedstawia, nie? Widziałam, że to ostatnio byłaś w Paryżu na Rodko i pomyślałam sobie, że to jest idealny przykład sztuki, która potrzebuje czasu.
Zdecydowanie.
I w ogóle potrzebuje też bycia na żywo, bo zdarzyło mi się kiedyś napisać taki tekst, który próbuję wytłumaczyć, na czym polega abstrakcja, to znaczy inaczej, jak powinno się ją rozumieć, a raczej nie rozumieć, tylko właśnie chyba bardziej odczuwać, bo z tym zrozumieniem, no to tak niekoniecznie jest to kluczowe, a raczej chodzi właśnie o odczucie, więc i tak sobie pomyślałam, jako przykład dałam Rodko i zdałam sobie sprawę, że może to być trudne dla kogoś, kto nie doświadczył tego na żywo, patrzeć na te reprodukcje, bo one nie przekonują, że ta sztuka jest aż tak wyjątkowa. I to jest bardzo właśnie dobry przykład, żeby pokazać, że owszem, bycie opowiadanie o sztuce w internecie i oglądanie sztuki w internecie, digitalizacja dzieł sztuki, to wszystko jest super. Wirtualne wystawy, to wszystko jest naprawdę bardzo cenne i też pomaga w pracy i w ogóle w obcowaniu ze sztuką. Natomiast niesamowicie kluczowe jest to, żeby sztuki doświadczać na żywo, bo nic z tego po prostu nie zastąpi. Dlatego ja zawsze też staram się o tym mówić, że pokazując coś, ma być to poniekąd jakąś taką zachętą do tego, żeby to zobaczyć. Oczywiście jeśli się da, no bo wiadomo, że często też opowiadamy o rzeczach, które po prostu są niedostępne, bo chociażby, nie wiem, są w magazynie muzealnym. A większość fajnych rzeczy jest w magazynach muzealnych, a nie na ekspozycjach. Żeby właśnie doświadczać tego spotkania z daną przestrzenią nawet muzealną i z dziełem sztuki i z tym skrzypieniem podłogi, które gdzieś czasami pojawia się jako jakiś problem, z zapachem. To jest taka, bardzo zmysłowe jest oglądanie dzieła sztuki. Nie tylko chodzi o zmysł wzroku, więc Więc to jest na pewno bardzo ważne. Rozgadałam się strasznie, ale pytałaś właśnie o to, czy coś się jawi dodatkowo, tak jawi się za każdym razem coś nowego. I to jest fajne. Wydaje mi się, że to jest takie nieustanne odkrywanie zagadek.
Tak, i świetnie, że powiedziałaś właśnie o tym, jak wiele czynników wpływa na to, jak my możemy odbierać dzieło sztuki, ale też myślę, że my sami możemy trochę zmieniać te sposoby zwiedzania muzeów, bo oczywiście możemy pójść z misją zobaczenia jak największej ilości dzieł, czego ja bardzo nie lubię.
No tak, tak, to takie właśnie tak. jest ze stratą dla tego odbioru.
Tak, zdecydowanie.
Dlatego też, jak sobie planujemy wycieczkę chyba do danego miejsca, warto jest sobie sprawdzić, czy jest to duże, czy małe muzeum, bo najgorsze, co można sobie zrobić, to wejść do wspaniałego miejsca i oszacować, że mamy na nie tylko na przykład godzinę bądź dwie, a ono wymaga całodziennego zwiedzania. Po prostu ja już się na tym kiedyś też złapałam, że wpadłam do jakiegoś muzeum, chciałam wszystko zobaczyć. W rezultacie niewiele zapamiętałam. Miałam poczucie takiego niedosytu, byłam sfrustrowana. Później zerknęłam do katalogu danej wystawy, stwierdziłam, połowę rzeczy nie widziałam. I chyba to nie ma sensu. Lepiej po prostu czasami nie być w danym miejscu, niż stracić całą frajdę. No chyba, że jest to, mamy świadomość, że na przykład gdzieś tam wrócimy. No przyznaję, dobra, tak jestem cwana, a ostatnio też wbiegłam wręcz do tej wspomnianej Arkadii, ale też ostatnio miałam przyjemność oglądać wspaniałą, naprawdę wyjątkową ekspozycję w Muzeum Mazowieckim w Płocku. I podziwiałam tam Art Deco. I to było coś niesamowicie pięknego. Naprawdę polecam Państwu wizytę tam, bo tam było tak cudownie. Po prostu eksponaty, forma prezentacji, aranżacja wystawy, po prostu wszystko było tak oszołomiająco piękne. To jest coś niesamowitego. Po prostu przeżyłam tam jedno z bardziej takich wspaniałych momentów w ogóle w historii mojej kariery, nazwijmy to, bo naprawdę dawno nie widziałam tak pięknych rzeczy, nie? Więc też wpadłam na chwilę, zdążyłam się prawdzie gdzieś tam już zaznajomić, ale jestem pewna, że tam wrócę, bo to jest też fajne, żeby wracać do danych miejsc, bo naprawdę one się jawią jako nowe czasami po jakimś czasie.
Zdecydowanie też właśnie odkrywać takie mniej oczywiste muzea, bo tak. Te narodowe są wspaniałe i warto do nich chodzić, ale właśnie może rozdzielać sobie tę wizytę na kilka lub właśnie wybierać od razu te dzieła, które chcemy zobaczyć, bo te mniejsze się po prostu szybciej zwiedza. Ja na przykład, kiedy jestem w Krakowie, zawsze wracam do Sukiennic, bo dla mnie to muzeum jest w pełni wystarczające. Na przykład Prawda. Jak mam godzinę przed pociągiem, to ja wiem, że ja mogę sobie tam pójść, znam już te eksponaty, ale na przykład przed jednym ostatnio sobie siedziałam z 15 minut i ja często mówię właśnie, poświęci 15 minut jednemu obrazowi. Mm-hmm. Ale kiedy sama to robię, to wtedy dopiero sobie zdaję sprawę, jak to jest strasznie dużo czasu, że naprawdę trzeba siedzieć i siedzieć i na
to
początku...
Już?
Tak, na początku to jest trochę takie niewygodne i właśnie, no dobra, jeszcze chwilkę, dopiero potem mówię, ej, a dlaczego tutaj jest taka klamka? Przecież tu nie ma drzwi, a może to są drzwi? A dlaczego ona ma taki elegancki strój? Musiała być pewnie zamożna, może nie była zamożna, tylko z jakiegoś innego źródła wzięło się to, że tak pięknie wygląda, więc dopiero wtedy nam się uruchamia ta seria pytań, jakie zadajemy wobec dzieła sztuki, ale my same doskonale wiemy, że pomimo wykonywanego zawodu, a raczej odebranego wykształcenia, że nam też to czasami przychodzi z trudem, no bo właśnie chcemy zobaczyć te wszystkie wybitne dzieła, albo te, o których się uczyłyśmy bardzo długo, albo gdzieś tam w końcu drugiej sali coś przykuło nasz wzrok, no i się tak biega, ale właśnie to pozwolenie sobie na odpuszczenie i że hej, nie jesteś w stanie w godzinę zobaczyć 100 dzieł, zobacz sobie lepiej właśnie te 10, ale dobrze, przynajmniej całkiem dobrze, bo to wtedy jest zupełnie inna jakość zwiedzania, ale jak już padło słowo Kraków, ze względu na to, że tam jesteś znacznie częściej, tak mi się wydaje.
Tak, bo mam dość blisko z Nowego
Sącza. No właśnie.
Tak.
To co byś rekomendowała jako miejsce, które warto odwiedzić albo na takiej weekendowej wycieczce, albo po prostu kiedy się często przyjeżdża i chce się odkrywać nowe miejsca?
Na pewno te Sukiennice, o których wspomniałaś, to zdecydowanie jest też takie miejsce, do którego ja wracam bardzo często, bo w ogóle bardzo lubię tą przestrzeń, ona tak, ma taki jakiś taki rozmach
europejski. Tak, i tak się fajnie czuję
tak, tam. Tak, więc tam jest na pewno fajnie. No i wisi tam sporo prac też, które bardzo lubię. To jest rzeczywiście taka przestrzeń wystarczająca, taka nie, która, cię nie, która, nie, która nie zajmuje ci dużo czasu i też nie angażuje emocjonalnie, bo ja też mam coś takiego, że ja przez to, że staram się tak no, jakby przeżywać, znaczy staram się, po prostu tak się dzieje, że się przeżywa po prostu dzieło sztuki, każdy ma jakąś wrażliwość, to po jakimś czasie po prostu jestem już przebodźcowana i zmęczona i też czuję, że to jest już dość, że już więcej nie dam rady, dlatego też sama się na tym łapię. I bardzo tego nie lubię, że jak mam w planie kilka muzeów, to staram się właśnie na przykład jednego dnia do zobaczenia, to staram się jednak to rozrzucać na dwa, bo ja wiem, że to będzie ze stratą dla albo odbioru, a też na przykład jak ktoś mnie zaprasza, żebym opowiedziała o jakiejś wystawie, to naprawdę czuję ciężar odpowiedzialności, który wynika z tego, co o niej myślę. I to nawet tutaj już też staram się w takich wypadkach oddzielić trochę te emocje od takiej, może trudno powiedzieć, obiektywnej. Nie wiem, czy możemy być w pełni obiektywni. Natomiast no, takiej szczerej i rzetelnej oceny sytuacji. I to wymaga po prostu czasu i skupienia. Dlatego Sukienice w Krakowie na pewno. No, ja bardzo lubię Muzeum Narodowe w Krakowie. To jest naprawdę... Muzeum ma wspaniałe zbiory, bardzo ciekawe wystawy, więc zdecydowanie tam. Myślę, że...
Szczególnie lubię Ostatnie Piętro, gdzie sztuka współczesna, bo są doskonałe zbiory. Moim zdaniem bardzo mało się o tym mówi.
Tak, wspaniała rzeźba.
Tak.
Pozdrawiam Agatę Małodobry, która jest cudowną osobą i opiekuje się rzeźbą w Muzeum Narodowym w Krakowie. To jest naprawdę świetna kolekcja, świetna prezentacja, niedawno odświeżona, więc też warto sobie, właśnie to jest ten kolejny argument, że te wystawy stałe, one się też zmieniają, więc czasami czegoś ubywa, coś dochodzi, więc też fajnie sobie czasem nawet prześledzić i odświeżyć tę obecność. Taka z nieoczywistych jeszcze może jeden z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie, Dom Mehofera. Piękny ogród, zwłaszcza latem, piękne miejsce też, wydaje mi się, może nie aż tak uczęszczane jak inne oddziały. Muzeum Krakowa robi też fajne wystawy. Ostatnio była cudowna wystawa Tetmajera. Świetne, no niestety... Nie mogę zarekomendować, bo już się skończyła. No,
to jest strasznie szkoda, bo wkrótce się wybieram, więc...
Więc tak, szkoda, no ale liczę, że może pojawi się coś nowego, fajnego, nowego. Mi też Kraków tak trochę spowszedniał, może dlatego, że po pierwsze studiowałam tam, po drugie jest to właśnie takie miasto, najbliższe duże miasto w okolicy, więc dopiero teraz, kiedy jestem tam raz na jakiś czas, ale właśnie bardziej jako taki gość niż jako kiedyś mieszkanka, no to dopiero chyba jestem w stanie bardziej docenić po prostu nawet taki zwykły spacer po mieście, czy Wawel, kolejne miejsce też świetne, ostatnio przeżywa. Nie chcę powiedzieć renesans.
Ale tak. Nie, dzieje się bardzo dużo na Wawelu obecnie.
Na pewno ma niesamowitą taką zmianę mentalną. Dzieją się tam bardzo świeże rzeczy. Takie nie zawsze w pierwszym momencie kojarzone w ogóle z takim miejscem. Prezentacja sztuki współczesnej, Beksiński, gdzieś tam w ogrodzie rzeźby. Bardzo dużo ciekawych wystaw. Teraz duża wystawa obrazu tego wieku. No i co chwila coś takiego nowego, więc no, już mamy tak naprawdę dzień z głowy, nie? Narodowy Wawel. Muzeum Krakowa, Muzeum Fotografii, MUFO, super miejsce. Też bardzo fajne wystawy, fajne kolekcje. Także, no, ale też może bez jakiejś rekomendacji warto sobie samemu nawet czasem poszukać. Wiem, że to może jest trudne, bo raczej przewodniki i takie miejsca gdzieś tam w sieci proponują pewnie wciąż to samo.
Tak, ale jednocześnie ja, kiedy robię research przed wizytą w jakimkolwiek mieście, no to Google Maps jest tutaj najprostsze, bo wyrzuca
po prostu różne
mnóstwo
instytucji miejsca.
I po prostu można w sekundę sobie to sprawdzić i podejrzeć dosłownie na zdjęciach, jak to wygląda, i ma się zawsze jakiś ogląd tego, co można tam znaleźć. I też kiedy mamy właśnie mało czasu i chcemy mieć rzeczy blisko siebie, też myślę, że zawsze to jest dobra wskazówka, więc warto szukać.
Tak, Rydlówka na Bronowicach. O, wspaniałe miejsce. Wspaniałe, a nie byłam tam.
Ja też nie byłam to do nadrobienia.
Ale proponuję, ponieważ wiem, że jest wspaniałe. Żałuję, że nie dotarłam. Czasami tam, gdzie jest najbliżej, jest najdalej. Ale polecam, bo na pewno jestem pewna, tutaj mogę ręczyć. Pomimo, że nie widziałam, że na pewno warte zobaczenia, więc...
Zdecydowanie. Kiedy jesteśmy już przy sztuce polskiej, to powiedz mi proszę, czy masz jakiegoś artystę, który według ciebie nie jest tak znany jak Matejko, Boznańska czy Hełmoński, a powinien być i ludzie powinni go bardziej doceniać?
Dzisiaj zestaw trudnych pytań zdecydowanie, ale akurat tutaj jestem niechcący przygotowana, bo ostatnio odkryłam, może nie ostatnio, natomiast wróciłam do takiego artysty, który się nazywa Ludwik Stasiak. I to jest artysta związany z Ośrodkiem Krakowskim i mieszkający w Bochni. Spotkałam się z nim po raz pierwszy, kiedy pisałam swoją pracę magisterską, bo ja poświęciłam ją monografii sądeckiego artysty Edmunda Cieczkiewicza. I to był malarz, który rozpoczął swoją karierę pod koniec XIX wieku, ale też tworzył w wieku XX. Głównie pejzażysta, ale jak się okazało też w tych wczesnych latach swojej młodości, ponieważ był związany właśnie z Krakowem, studiował na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, to na moment przesiąkł tą dekadenckim nastrojem końca wieku. Przyjaźnił się tam właśnie z różnymi artystami i studiował trochę Malczewskiego, więc między innymi, więc był taki trochę symboli, taki, no, było dużo, sporo symbolizmu w tym jego malarstwie i później wyjechał do Bochni, przez chwilę tam mieszkał i tam się właśnie spotkał ze Stasiakiem. Stąd kojarzę to nazwisko właśnie z tego okresu. A jak zobaczyłam te obrazy, to wtedy zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że niektórzy artyści, pomimo tego, że naprawdę wykazują świetny warsztat i po prostu są bardzo, bardzo naprawdę sprawni, wręcz świetni malarsko, niektórzy są znani, a niektórzy nie. I stwierdziłam, że to jest... oczywiście odpowiedź jest bardzo złożona, bo wiele czynników na to wpływa, także teraz współcześnie, na to, dlaczego ktoś jest znany, a ktoś zupełnie nie jest. Ale on jest takim twórcą, którego bym wskazała jako naprawdę świetny artysta, któremu w zasadzie nic nie brakuje do tego, żeby mógł być takim pierwszoligowym nazwiskiem, gdyby pewnie jakieś okoliczności wszelakie potoczyły się zupełnie inaczej. Więc kolejne miejsce do odwiedzenia muzeum w Bochni. Chociaż nie byłam. Straszna jest to, naprawdę rekomenduję Państwu miejsca, do których nie dotarłam. Ale wiem, że tam jest spora kolekcja prac tego artysty i widziałam po prostu spis inwentarzowy od muzeum, rzeczy, które tam mają i tam naprawdę są świetne rzeczy. Także takie nazwisko na pewno. Myślę, że sporo jest takich artystów, artystek, zwłaszcza artystek, którym nic nie brakuje do tego, że mogłyby być bardzo znane, popularne, świetnie sprzedające się, czy za życia, chociaż to rzadko, albo po śmierci, które mogłyby mieć więcej wystaw, o których można by napisać więcej. I teraz można spojrzeć na to tak, że szkoda, że tak się nie stało, ale też można spróbować coś, jakoś to zmienić. Więc wydaje mi się, że taką fajną też kwestią, którą my możemy robić, mówię my jako trochę, no jako muzealnicy też, i też ja oczywiście jako tam twórczyni internetowa, bo jak łączę to z mozołem w trudzie, ale łączę to, bo to naprawdę jest bardzo angażujące mieć dwie prace, bo w sumie tak to trzeba powiedzieć, że najpierw praca etatowa w muzeum, a później praca w internecie, która też pochłania wiele czasu i pomimo tego, że może się wydawać prostą pracą, przecież idziesz i oglądasz ładne rzeczy, później musisz o nich tylko coś napisać. Ale wiemy, że to nie jest takie łatwe i bardzo angażujące. Więc możemy próbować trochę tą rzeczywistość zmieniać i bardziej wybierając nawet tematy do wystaw, czy do nawet artykułów, o których się pisze. Po prostu spróbować też, to jest trudne, bo najchętniej, najłatwiej przychodzą te tematy, które gdzieś są na powierzchni. To są w dużej mierze, nie chcę powiedzieć, że wciąż te same, ale one są już, to są rzeczy, które są bardzo znane, o których jest dużo informacji, nazwiska, które gdzieś tam się przewijają, no stop te same. Jeśli chcemy kogoś odkopać, to właśnie musimy się niestety zagłębić w poszukiwania, w kwerendy, w archiwa. Ale to jest fascynująca, wydaje mi się, bardzo fascynująca praca, bo ona daje niesamowite efekty. Bo nagle masz takie poczucie, że ktoś nie istniał gdzieś tam w przestrzeni, w mentalności, w postrzeganiu i nagle istnieje. To jakbyś kogoś na nowo stwarzała i masz duży wpływ na to czasami, jak o tym kimś się myśli, co się o nim mówi. I to jest dużo takich nazwisk. Ja też nawet przeglądając magazyn swój muzealny, swój, no nie mój, ten, którym się opiekuję, widzę takich artystów, takie malarki, malarzy. Myślę sobie, fantastyczni ludzie. Nie znam, pierwszy raz widzę to nazwisko, nie miałam o tym pojęcia. Szukam, w internecie nie ma nic. Google nie znają takiego nazwiska. Myślisz sobie, według internetu ktoś nie istnieje. A przecież żył, istniał, malował, tworzył. I zaczyna się zabawa, zaczyna się poszukiwania w miejscach mniej oczywistych właśnie, w archiwach, w innych muzeach, w gazetach, w starych czasopismach. No to jest praca, marzenie. Tylko trzeba mieć bardzo dużo czasu, bo ja uwielbiam taką pracę właśnie, taką archiwistyczną, wyszukiwanie właśnie informacji w archiwach, robienie właśnie takiego researchu i tak dalej. A na szczycie są ludzie, którzy to robią. Wydaje mi się, że na ogół są to kobiety, które teraz i piszą dużo o sztuce, i muzealniczki, i historyczki sztuki, czy w ogóle pasjonatki. Przecież nie trzeba być zawodowo wykształconym, żeby się też tym zajmować. Jest dużo pasjonatek historii, herstorii. Więc bardzo to cenię. Uważam, że to jest ten trop, w którym trzeba iść. I w końcu dać się do głosu, dać możliwość właśnie głosu tym, które przez lata no nie miały po prostu. Ale też przy okazji, no wiadomo, też nie chodzi o to, chodzi, żeby nagle mówić tylko o kobietach, ale żeby złapać ten zdrowy właśnie balans i wiedzieć o tym, że one tam były. Na przykład ostatnio, jak miałam okazję oglądać wystawę plakatów w Lublinie, to oczywiście uderzyło mnie, że jest bardzo dużo plakacistów, a mało plakacistek. Były reprezentantki. Na wystawie chyba było ich 5 albo 6. I myślę sobie, no tak, pewnie tak było, że to były takie męski, brzydko mówiąc, brzydko w zasadzie, no, że tak się gdzieś utrwaliło, że tylko mężczyźni mogą robić plakat, że to jest męski zawód, po czym okazało się, że to nieprawda, że tych plakacistek było bardzo dużo, że prawdopodobnie było ich więcej niż mężczyzn, tylko to nie oznacza, że to, że one były i tworzyły, to niestety nie przełożyło się na tym, że się o tym mówiło. Bardzo często projekty, które wykonywały kobiety, przypisywano mężczyznom. Albo pomysły rodziły się w damskich głowach, a nie męskich. Więc jak zaczęłam to właśnie czytać o tym, no to mnie to bardzo uderzyło, że w zasadzie historię plakatu trzeba byłoby napisać na nowo. Takiego powojennego plakatu artystycznego, na przykład w samej Polsce. Polska Szkoła Plakatu nie wymienia w zasadzie żadnej artystki. Jak sobie zdamy z tego sprawę, mamy Lenicę, mamy Świeżego, mamy mnóstwo nazwisk, jak Tomaszewskiego, mamy po prostu cały przekrój plakacistów, a gdzie są kobiety? Nie ma, bo ktoś, kto pisał tę historię, ktoś, kto później dokumentował to i tworzył, uznał, że po prostu to jest czyjś wybór. I to pokazuje, jakie to jest czasem krzywdzące, ale też z drugiej strony, jaką daje nadzieję, że ten czyjś wybór też może mieć wpływ na to, żeby to zmienić. Więc to jest ogromna moc tak naprawdę, może nie jednostkowa, ale jakiegoś kolektywu, który zajmuje się danym tematem na nowo i jest w stanie po prostu zmienić tę rzeczywistość. Więc wiadomo, brzmi tak pompatycznie i górnolotnie, a rzeczywistość pokazuje, że to jest po pierwsze trudna praca i też ja bym bardzo chciała zajmować się takimi tematami więcej, bardziej, no ale też no, mam trochę na głowie, więc zajmuję się tym wszystkim w miarę możliwości. Ale warto, po prostu warto i trzeba tak robić. I uważam, że jest to w jakiś sposób, w jakiejś mierze naszą taką, że to jest odpowiedzialność i coś, co po prostu trzeba robić, no bo po prostu tak jest.
A jakbyś mogła teraz osobiście wybrać kobietę, które tworzą współcześnie, tworzą sztukę najnowszą i mogłabyś zdecydować, że to one zapiszą się w historii, to jakie kobiety to by były?
Takie zupełnie współczesne?
Tak.
Joanna Karpowicz.
O!
Jestem wielką fanką Joasi już od wielu lat i z wielką przyjemnością podglądam ją w internecie. Asia robi dokładnie to, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, tworzę takie malarstwo, po pierwsze w dużej mierze nokturnowe, a po drugie bardzo tajemnicze. Też niezwykle takie emocjonalne, ta historia tego Anubisa jest bardzo osobista. Więc na pewno Joanna Karpowicz po prostu. Ale też jej siostra Katarzyna. Super. Zupełnie inny styl malarski, ale też niezwykła wrażliwość. Więc siostry Karpowicz jako pierwsze przyszły mi do głowy, ale no myślę, że absolutnie słusznie. No teraz już dziura, bo oczywiście nie mogę sobie przypomnieć nic więcej. Jest dużo fajnych takich artystek. Też staram się właśnie być na bieżąco. Bo to też jest tak, że właśnie jak się kończy historię sztuki, to się tak wydaje wtedy, przynajmniej mi się tak wydawało, byłam wtedy taka zuchwała, bo już wszystko wiem. Skończyłam studia, 5 lat studiów, super, nie? A później się okazało, że to jest start do nieustannego poznawania świata, informacji, które się nigdy nie kończą. To jest raz. Dwa, im więcej poznajesz, tym bardziej ci się perspektywa poszerza i myślisz sobie, jak bardzo nadal nic nie wiesz.
Ja uwielbiam takie pytanie, ktoś mi zadaje. Wiesz co, mam w domu takiego artystę. Znasz, prawda?
Tak.
Nie znam. Nie znasz?
Właśnie.
Nie znam, właśnie. Ponieważ jest tysiące artystów i może to być świetny artysta, ale naprawdę nie da się wszystkiego wiedzieć.
Nie da się.
I nawet jeżeli każdego dnia poznajesz kogoś nowego, to nadal nie jesteś w stanie wiedzieć o wszystkich i to jest zawsze jakiś wybór, gdzie szukamy, na kogo zwracamy uwagę, kogo nazwisko zapamiętujemy, bo to nawet nie jest tak, że ja naprawdę kogoś nie znam, tylko kiedy zobaczę pracę, mówię, tak,
no tak
oczywiście kojarzę.
Tak, z widzenia, niekoniecznie z nazwiska.
Dokładnie.
To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ostatnio zdałam sobie sprawę, że przez długi czas było mi właśnie trochę głupio odpowiedzieć komuś, że czegoś nie wiem. Mhm. I miałam takie, właśnie to samo, co powiedziałaś, nie wiesz? A co ty studiowałaś, nie przypadkiem historii sztuki? Ja mówię, owszem, ale nie da się wiedzieć wszystkiego, to jest raz. Poza tym, tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, jest bardzo wiele fantastycznych tematów, o których po prostu ciężko zdobyć informacje, nawet gdybyś chciała. Więc ta niewiedza nie wynika z twojej ignorancji, tylko po prostu z tego, że bardzo trudno jest po prostu kogoś poznać. Ale cieszę się, że się tego wyzbyłam i teraz jak ktoś mnie o coś pyta, to już tak trochę bez takiego poczucia wstydu, mówię, nie wiem, ale bardzo lubię dodawać, ale chętnie się dowiem. Bo faktycznie ta praca też trochę polega na nieustannym tak naprawdę dowiadywaniu się nowych rzeczy. I jak się właśnie, przynajmniej ja tak mam, że jak się właśnie tak nastawię na to, że bardzo wiele rzeczy jeszcze nie będę wiedziała, pewnie i niestety zostanę z tym do końca, z tą niewiedzą w dużej mierze, ale że jest to praca, która nieustannie pozwala poszerzyć perspektywę i ja się nieustannie uczę. Dlatego ja też na przykład kiedyś miałam tak, że pisałam tylko o rzeczach, które były dla mnie bardzo znane. Nawet jak sobie gdzieś wyszukiwałam jakichś różnych artystów, no to tak bezpiecznie poruszałam się w kręgu tych, których po prostu kojarzę. A później zmieniłam trochę jakąś taką taktykę i zaczęłam też, zobaczyłam nazwisko, którego nie znam i to właśnie te nazwiska w pierwszej kolejności gdzieś tam eksplorowałam. Czyli googlałam, sprawdzałam kto to, co maluje i tak dalej. No i się okazywało, że to byli fantastyczni ludzie, nie? Bardzo fajne prace, ciekawe. Ja lubię ten punkt wyjścia, że bardzo wiele jeszcze nie wiem. Wprawdzie on jest trochę smutny, ale on jest taki rozwojowy. On pozwala się cały czas kształcić i być właśnie otwartą na te nowe rzeczy. Już pomijam, że po prostu ta historia sztuki, ona się tworzy tu i teraz, nie? Więc ona się nigdy nie zatrzyma. Właśnie w tym momencie urodził się jakiś nowy, być może wybitny twórca, którego poznamy za 20 lat. Albo wciąż jest ktoś, o kim jeszcze się nie dowiedziałyśmy. On tam jest i tworzy.
Albo teoretycznie wiemy, ale ta wiedza się zmienia. I na nowo trzeba zadać podstawowe pytania. I nie wiem, czy też tak masz, ale mnie bardzo ekscytuje to, kiedy dowiaduję się jakiejś nowej rzeczy. Czy to o nowym artyście, czy o takim, którego doskonale znam.
Tak.
I ja od razu, kiedy dowiaduję się nowej rzeczy, chcę przekazać to dalej, mówię, Boże, niech wszyscy się o tym dowiedzą, bo to jest tak ekscytujące, tak wspaniałe. I ja non-stop mam w sobie tą taką dziecięcą radość z odkrywania historii sztuki. I mam nadzieję, że to nigdy się nie skończy, przynajmniej od 15 lat tak samo cały czas mnie to napędza. Więc myślę, że to jest taka specyfika tego, czym się zajmujemy, że to nam osobiście po prostu daje mnóstwo radości, to, że to, czym się karmimy, to, co wkładamy do swojej głowy, od razu możemy przekazać dalej, bo po prostu mamy to medium, dzięki któremu mamy kontakt z innymi i to może iść dalej w świat.
Tak, mi się wydaje, że właśnie to jest też w dużej mierze sukcesem tego, że nasza praca dobrze jest odbierana, bo wydaje mi się, że nie da się udawać, że się coś lubi. Albo się lubi, albo się nie lubi. I w tych treściach czasami wydaje mi się, że łatwiej jest po prostu sprzedać, opowiedzieć fajną historię w momencie, kiedy ty naprawdę czujesz tą historię. To znaczy, że ja sobie zaraz zadam sama to pytanie. To znaczy to, o czym chcę teraz powiedzieć, że o ten język, którym się posługujesz, żeby opowiedzieć o sztuce, nie? Że co, właśnie co sprawia, że ktoś chce słuchać? Wydaje mi się, że w dużej mierze właśnie to jest to, o czym mówisz, że to jest temat, który po prostu ciebie też interesuje, że to jest coś, co jest w tobie żywe, że opowiadasz o tym z sercem, że jesteś zaangażowana w to i tego się nie da udawać. To albo to jest, albo tego nie ma i ludzie to czują. Dlatego ja często na przykład też, wiadomo, jestem muzealniczką, historyczką sztuki, ale jestem też odbiorczynią, więc bywam w różnych muzeach, słucham przewodników i tak dalej. Ja wiem, że to jest bardzo trudna praca mówić wciąż to samo, ale da się wyczuć w kimś taką niesamowitą pasję opowiadania o czymś po prostu tak jakby po raz pierwszy. Że to jest coś, co jest naprawdę, kogoś naprawdę żywo interesuje, nie? Że takiego kogoś po prostu chętniej się słucha, bo to jest przekazywane też z taką pasją po prostu. Więc ja sobie chyba nam wszystkim osobom, które się tym zajmują, życzę nieustannie właśnie tego niegasnącego zapału i tej właśnie tej dziecięcej radości i takiej werwy do tego, żeby to robić po prostu właśnie z pasją i z sercem. I też też ważne, jak to mówimy, nie? Bo oczywiście sztuka lubi być postrzegana jako ekskluzywna. Natomiast ja myślę, że tak nie jest. Znaczy oczywiście w dużej mierze wiem, z czego to wynika. Tak, z tego, że się trochę też może boimy tej sztuki w dużej mierze, boimy się też zostać ocenieni, że czegoś nie rozumiemy, że nie wiem, że ktoś uzna, że jesteśmy ignorantami, bo coś do nas nie dociera, albo czegoś nie lubimy, coś nam się nie podoba. Nieraz właśnie tak podsłuchuję, co ludzie mówią, na przykład gdy zwiedzają, albo gdy mam z nimi jakąś styczność, gdy rozmawiamy i zawsze to jest jako pierwsze podkreślone. Ja się nie znam na sztuce, więc ja
ale?
Więc ja nie powiem tak. Tego, ale jednak, kurczę, ktoś ma coś do powiedzenia i to jest bardzo ciekawe. Bardzo często to są fajne refleksje i wiadomo, czasem można wejść z kimś w polemikę, nakierować na inny trop, albo się zgodzić, albo się nie zgodzić, ale fajnie, że po prostu się o tym mówi, tak, że ludzie jednak opowiadają o tym, co im dało, co im dała wizyta w muzeum, czy kontakt z dziełem sztuki. I ten język jest bardzo ważny. Można mówić w sposób wykluczający i można mówić w sposób taki, żebyś ty się czuła źle.
Znamy wiele opisów kuratorskich.
Znamy wiele opisów kuratorskich i też właśnie niepotrzebnego mnożenia
trudnych słów,
zdań, w objętości tekstów, czegoś, co można było powiedzieć w trzy konkretne zdania. No dlatego to jest też ważne, żeby właśnie ten język był, ale też ja nie lubię takiego infantylizowania mówienia o sztuce, czy robienia z tego jakiejś, brzydko mówiąc, szopki, przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę mam na to alergię, dlatego wydaje mi się, że najfajniej jest złapać jakiś balans pomiędzy tym, co pomiędzy trudnym, a takim infantylnym. Nie ma co też zakładać, że ludzie tego nie rozumieją. To są mądrzy odbiorcy, odbiorczynie, tylko trzeba im po prostu to przedstawić w taki po prostu fajny, lekki sposób. Właśnie, z sercem po prostu.
I przede wszystkim myśleć o odbiorcy, a nie o nas samych i to, jak nasze ego ma być nakarmione tekstem szalenie trudnym, z którego finalnie nic nie wynika, ale to też zajmuje czas, żeby zdać sobie z tego sprawę, bo ja zaczynając uczyć historii sztuki, idąc do muzeów, czytając opisy, myślałam sobie, Boże,
głupia. Dla kogo to jest? Nie?
Boże, nic nie rozumiem. A potem dopiero sobie zdałam sprawę, musiały minąć lata, że to nie ja jestem głupia, tylko ten tekst nie ma zbyt wiele sensu i można o tym opowiedzieć w zupełnie inny sposób, tak żeby rzeczywiście to zrozumieć.
No tak, tak. Wiadomo, język akademicki też jest bardzo potrzebny, ale
tak,
język
tak,
akademicki...
Ale to nie no równa tak, się tak. niezrozumiałe, bo to są prawda. Osoby, które są naukowcami, właśnie doktorami, profesorami, którzy piszą w wspaniały sposób. Na przykład książki profesora Zięby ja mogę czytać do poduszki, bo on w taki sposób pisze o malarstwie niderlandzkim, holenderskim, że dla mnie to po prostu jest nieustająca ciekawość i jak odkrywanie zagadek detektywistycznych, mm-hmm. skąd, jak to się wzięło i no tak, tak dalej. Ale inną książkę otwieram i prawie, że od razu ją zamykam, bo nie daje rady.
No tak, więc to jest trochę chyba pocieszające dla kogoś, kto nas słucha i myśli sobie, Boże, czyli to nie tylko tak jest, że ja tak. czegoś nie rozumiem, my też tego nie rozumiemy w dużej mierze. No tak, no niestety tak jest. Dlatego fajnie też sobie po prostu znajdować takie miejsca, które robią nam dobrze.
Dokładnie.
I nie obserwować tych, które nie robią.
Tak, jeszcze jestem ciekawa szalenie jednej rzeczy, bardziej związanej z statystyką, a raczej tego, jakie wpisy na blogu cieszą się największym zainteresowaniem. Co ciekawi Polaków?
Ostatnio przyznaję, że chyba największym takim hitem jest taki kwartalny zbiór wystaw, które...
To świetnie, czyli Polacy chcą no
właśnie,
zwiedzać
tak sobie
dużo.
Myślę, że jest chyba cudynie. Jakaś taka zmiana trochę wynikająca z takiej fajniejszej, bardziej śmiałej, bym nawet to nazwała turystyki muzealnej, bo mam wrażenie, że zaczynamy... I widzę to też po sobie. Ja naprawdę kilka lat temu jeszcze nie zwiedzałam tak intensywnie całej Polski. Bardzo często, w ostatnich 3 latach zaczęłam jakby aktywniej właśnie jeździć do różnych miejsc. Tam, gdzie mnie zapraszają, to wiadomo też, ale też tam, gdzie po prostu chcę coś odkryć, coś nowego. I wtedy też wybieram właśnie muzea duże i małe. I widzę, że chyba jest to coraz bardziej popularne. Bardzo mnie to cieszy. I faktycznie te wpisy... Na przykład najciekawsze jesienne, czy tam zimowe, czy wiosenne, to jest tak właśnie co pora roku, to staram się być na bieżąco, to przyznaję, no teraz ostatnio był właśnie taki wpis, napisałam na temat jesiennych wystaw i rozbił bank. Po prostu wchodzę w statystyki, się, Jezus.
Ale napisałam.
Co tam się wydarzyło? Co czytają? Mam nadzieję, że nic starego, z czego się wstydzę. Czy może nie, że się wstydzę, ale coś, wiesz, takiego co tam się stało? Ale wchodzę, nie. To tylko wpis o wystawach. Myślę sobie, ale to dobry znak. Bardzo mnie to cieszy. To pokazuje dwie rzeczy. To pokazuje, że ludzie chcą chodzić do muzeów i chodzą chętnie, ale też pokazuje, że trochę potrzebują takiego no takiej formy przewodnika, to znaczy czegoś, kto im powie, czy nawet tekstu, który właśnie wskaże, ale gdzie warto iść, bo też czasami nawet sami nie wiemy, co się w ogóle dzieje. Też nie każdy jest w stanie znaleźć sobie taką informację. A tego typu wpisy są o tyle łatwe, że one po prostu w jednym miejscu staram się umieścić. Oczywiście czasami się zdarzy, że o kimś zapomnę, więc wtedy gdzieś tam umieszczam informację, że jeśli jest jakaś wystawa, którą ktoś uznaje, że warto o niej napisać, to po prostu trzeba, wiesz, no muszę to po prostu zaktualizować, nie? W ten sposób przez trzy kolejne aktualizacje zapominałam o wpisaniu muzeum w Radomiu Jacka Malczewskiego, bardzo przepraszam, ale tam jest teraz fajna wystawa do końca roku, Rok Polski się nazywa i ona właśnie przedstawia, też nie byłam, ale się wybieram. Wybieram się dlatego, ponieważ tam jest Trumna Chłopska pokazywana z Muzeum Narodowego w Warszawie, a to jest obraz, który już teraz nie jest na stałej ekspozycji, tylko trafił do magazynu. I ta wystawa Rok Polski to jest wystawa, która prezentuje po prostu cyklicznie malarstwo polskie, które pokazuje właśnie cykliczność pór roku i związane z tą cyklicznością tradycje i zwyczaje. Więc wydaje mi się, że to jest piękna wystawa. Znaczy, widziałam na zdjęciach piękne dzieła sztuki, więc samo to już jest kuszące. Dlatego nie jestem pewna, czy umieściłam to w
Ale w ogóle Radom jest ważnym miastem, żeby o nim powiedzieć, bo myślę, że często nie pojawia się w naszych głowach jako miasto tak, pełne sztuki, tak. a nie dosyć, że Muzeum Malczewskiego. To jeszcze Centrum Sztuki Elektrownia.
Tak. Nie kojarzę.
Tam na przykład była bardzo duża wystawa Wojciecha Fangora, ponieważ on to tam przekazał bardzo duży zbiór swoich prac. Były były pewne zamieszania, ale to może kiedyś o tym indziej powiem trochę więcej. Teraz 10 prac ma muzeum. Super. I cyklicznie organizuje bardzo fajne wystawy sztuki współczesnej. W tym roku był Norbert Delman, na pewno właśnie w zeszłym roku Wojciecha Fangora, bardzo duża wystawa. Mm-hmm. Dużo tam się dzieje, a oprócz tego blisko Orońsko. Centrum właśnie rzeźby, które jest świetne.
Świetne. I byłam tam pierwszy raz w te wakacje? Tak, pierwszy raz. Jestem zachwycona tym miejscem. Uważam, to jest jedno z bardziej fantastycznych miejsc, które po pierwsze ma tyle rzeźby i tyle dzieł sztuki, ale one są w przestrzeni. Ona niesamowicie działa w przestrzeni. W ogóle bardzo ubolewam nad brakiem rzeźby w przestrzeni, która nie jest pomnikiem martyrologicznym, religijnym, tylko będzie po prostu takim dziełem sztuki, które można też odbierać właśnie tak jeszcze inaczej. Wydaje się, że to miało sens i pojawiało się bardziej po wojnie, w latach 60., 70. Było dużo, w ogóle dużo jest takich rzeźb. Teraz to jest też tak fajny pomysł na, nie wiem, na stworzenie jakiegoś przewodnika, czy właśnie jakiegoś takiego, no, żeby zebrać wszystkie te rzeźby w przestrzeni, w ogóle w miastach, w każdych, bo na przykład każde miasto ma takie rzeźby, które każdy kojarzy z widzenia, nikt nie ma pojęcia, co one tam robią, nie? Na przykład pojawiły się w latach 60. w wyniku jakiegoś tam konkursu, że ktoś je postawił gdzieś w przestrzeni. My w Nowym Sączu nawet mamy kilka takich rzeźb, które mieszkańcy znają z widzenia i nie wiemy na przykład, kto je zrobił. No teraz ostatnio udało nam się gdzieś tam zidentyfikować niektóre. Więc to jest na pewno super, żeby właśnie tą rzeźbę w przestrzeni oglądać. A Orońsko ma wspaniałą w ogóle taką parkową, piękną, taką nostalgiczną, nastrojową, taką aurę. No i też to jest, są dzieła sztuki, które można dotykać. To jest niesamowite, że można po prostu do tej rzeźby podejść, ją po prostu pogłaskać, czy się do niej przytulić. Nie wiem, to może brzmi dziwnie, ale to jest niesamowite. To jest jak jajko Rajkowskiej na... do którego wczoraj przykładałam ucho i słuchałam, jak bije serce ptaka. Więc uważam, że obcowanie z dziełem sztuki na takim właśnie poziomie jest fajne. I Orońsko ma niesamowite właśnie zbiory. To jest coś niesamowitego. I jeszcze do tego Radomia dodałabym Kielce. Kolejne miasto, które nie pojawia się jako pierwsze w takich propozycjach wystawienniczych, a ma niesamowitą stałą ekspozycję. Wybitne dzieła sztuki, naprawdę po prostu przykłady tak wyjątkowe, że ostatnio jak zwiedzałam, to miałam coś w stylu: Jezu, jaki cudowny obraz, ja go doskonale znam, ale nie miałam pojęcia, że on jest w Kielcach. Po prostu wspaniały Gierymski, Gwozdecki, w zasadzie Okuń.
Kocham Okuń, i to jest ten, prawda, artysta, który powinien trafić do Panteonu.
Tak, to prawda, Okuń. Bo czasami mam problem z rozeznaniem, czy faktycznie ktoś jest bardzo znany, czy nie, bo wydaje mi się, że trochę jednak żyje w jakiejś bańce i nieraz mam tak właśnie, nie no, Okuń każdy zna, wszyscy nie. I właśnie faktycznie to jest ten kolejny taki artysta, który, no, chętnie bym zobaczyła monograficzną wystawę Okuń. Proszę zrobić monograficzną wystawę Okuń.
Prośba.
Jest prośba.
Justyno, rozmowa z tobą jest olbrzymią przyjemnością, ale musimy zbliżać się ku końcowi. Powiedz proszę, gdzie można cię znaleźć? Dla naszych słuchaczy.
Tak, można mnie znaleźć na blogu Minerva, można mnie znaleźć na Instagramie Justyna Stasiek-Harabin i można mnie znaleźć na Facebooku, na profilu, na fanpage'u Minervy, też Minerva. I można mnie odwiedzić w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i zapraszam bardzo serdecznie w ogóle w odwiedziny do Nowego Sącza, ponieważ nasze muzeum ma wiele oddziałów. Ja pracuję w dziale sztuki w gmachu głównym przy ulicy Jagiellońskiej i tam też prezentujemy obecnie bardzo ciekawą wystawę Zofii Rydet, zapis socjologiczny, świetne fotografie. Ale mamy też wiele ciekawych oddziałów. Mamy Muzeum Nikifora w Krynicy, największą kolekcję prac Nikifora w Polsce. Mamy skansen park etnograficzny, mamy miasteczko galicyjskie, więc jest co robić w zimie, w lecie, o każdej porze roku. No i zapraszam.
Zwiedzać trzeba.
Trzeba, zdecydowanie. Turystyka muzealna jest super.
Justyno, dziękuję ci za ostatnią rozmowę w tym sezonie podcastu Sztuka Poza Ramami. Wam, słuchaczom, dziękuję serdecznie, że z nami byliście. Wkrótce mam nadzieję, że pojawi się nowy podcast, nowy sezon tego samego podcastu, a jeżeli jeszcze nie mieliście okazji przesłuchać wszystkich odcinków, to serdecznie Was do tego zachęcam i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
Bardzo dziękuję.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu PGE Polskiej Grupie Energetycznej, która od lat wspiera kulturę i działania artystyczne w Polsce.